Świat potępia próby przyłączenia Krymu do Rosji. Ostrzega, że zaplanowane na niedzielę referendum w tej sprawie będzie nielegalne. Przywódcy państw należących do grupy G7 zaapelowali do Rosji, aby wstrzymała wszelkie działania w sprawie zmiany statusu Krymu, w tym w sprawie referendum. Zagrożono dalszymi krokami, jeśli Moskwa dokona aneksji tego należącego do Ukrainy półwyspu. Rosyjską interwencję na Krymie potępił także Kongres Stanów Zjednoczonych. Izba reprezentantów przeważającą większością głosów przyjęła uchwałę w tej sprawie, krytykując naruszenie suwerenności, niepodległości i integralności terytorialnej Ukrainy. Próbę przyłączenia Krymu do Rosji skrytykował dziś także Parlament Europejski. O szczegółach ze Strasburga mówi Dawid Nachajowski.
Unijni politycy podtrzymują stanowisko prezydentów i premierów Unii Europejskiej co do zawieszenia bilateralnych rozmów z Rosją w kwestiach wizowych. Nie wykluczają możliwości odwołania szczytu Unia Europejska-Rosja. Priorytetem dla unijnych polityków jest podpisanie politycznej części umowy stowarzyszeniowej z Ukrainą. Domagają się też reform w tym kraju w związku z korupcją oraz wycofania wojsk rosyjskich z Krymu. Próby przeprowadzenia tam nielegalnego referendum wywołują w Strasburgu niesamowite wzburzenie nastrojów. Ten pomysł krytykują m.in. Europosłowie Sajjad Karim z Wielkiej Brytanii.
Referendum to po prostu kolejna gra Rosjan mająca na celu uzyskanie czegoś w rodzaju legitymacji dla swoich obecnych działań. Nie sądzę, aby wspólnota międzynarodowa uwierzytelniła takie referendum, czego właśnie Rosjanie by chcieli.
Profesor Mirosław Piotrowski z Polski.
Niestety obecna sytuacja na Krymie jest pochodną polityki Unii Europejskiej, jej niezdecydowania. Nadal trwa spór o ustalenie status quo, czyli punktu, do którego można się odnieść. W gąszczu tworzonych niejasności Putin zdecydowanie zajmuje Krym, a Unia Europejska na razie tylko debatuje.
Unia Europejska chce jak najszybszego zakończenia eskalacji konfliktu na Ukrainie. Pytanie, czy fakt, że Rosja jest, jak podkreślono podczas parlamentarnej debaty, kluczowym dla niej partnerem strategicznym, nie powstrzyma odważnych działań Unii Europejskiej w perspektywie średnioterminowej. Dla Radia Maryja, Dawid Nachajowski, Strasburg.
Sytuacja na Ukrainie była także przedmiotem konsultacji w Warszawie szefów rządów Polski i Niemiec Donalda Tuska i Angeli Merkel. Na konferencji po spotkaniu podkreślili oni, że są za możliwie szybkim podpisaniem umowy stowarzyszeniowej z Ukrainą. Może to nastąpić na posiedzeniu Rady Europejskiej w przyszłym tygodniu. Kanclerz Angela Merkel powiedziała, że należy rozważyć drugi etap możliwych sankcji dla Rosji, w tym zamrożenie aktywów, nieudzielenie wiz określonej grupie osób. Poseł Witold Waszczykowski, były wiceminister spraw zagranicznych, ocenił, że nadal są to obietnice powtarzane od dawna.
Być może teraz pani Merkel, kiedy dostrzegła, że ma do czynienia z 19-wiecznym politykiem w Moskwie, będzie staranniej konsultowała się z krajami takimi jak Polska. Inne przyrzeczenia w tej chwili, zapewnienia na temat sankcji rosyjskich, no w dalszym ciągu to są teoretyczne rozważania, nic nie zostało zdecydowane, natomiast Rosja postępuje w swojej agresywnej polityce, zmiany na Krymie postępują. Wielu spodziewa się dalszych posunięć, być może wobec kontynentu części Ukrainy i wydaje mi się, że te słowa raczej Putina nie powstrzymają. Oczekujemy na działania, a nie na kolejne słowa, kolejne przyrzeczenia.
Premier Donald Tusk zapowiedział także, że zostanie utworzona wspólna polsko-niemiecka misja pomocy organizacyjnej dla Ukrainy. Pomoc ma dotyczyć m.in. naprawy systemu finansowego i skutecznego wydawania środków pomocowych. Rosyjska armia wciąż koncentruje się na wschodniej granicy Ukrainy, a liczba jej żołnierzy wzrasta, oświadczył wicepremier Witali Jarama na posiedzeniu ukraińskiego rządu. Prorosyjski premier Krymu oświadczył z kolei, że ruch w porcie lotniczym Symferopola na terenie należącej do Ukrainy Autonomicznej Republiki Krymu będzie ograniczony do poniedziałku. W niedzielę na Krymie zaplanowano referendum, w którym mieszkańcy półwyspu zdecydują o ewentualnym przyłączeniu Krymu do Rosji. Konferencja Episkopatu Polski będzie miała nowego przewodniczącego. Księża biskupi wybiorą go na rozpoczętym dziś 364. zebraniu plenarnym. Swoje przewodnictwo episkopatowi po 2-5-letnich kadencjach kończy ksiądz arcybiskup Józef Michalik. Zgodnie ze statusem episkopatu nie może zostać wybrany na trzecią kadencję. Ksiądz arcybiskup Józef Kupny, metropolita wrocławski, podkreśla wkład księdza arcybiskupa Michalika w działania Konferencji Episkopatu Polski.
Na mnie osobiście wrażenie robią te skróty, te wprowadzenia w konferencję episkopatu, bo mając wykształcenie socjologiczne powiem, że jestem pełen uznania dla tych analiz, jakie on tam na początku robi. Bo to naprawdę trzeba mieć wiele wyczucia i takie uczucia spraw społecznych, że nakreślić sytuację w ogóle społeczną, gospodarczą, nieraz czy polityczną w naszym kraju, bo to stanowi jak gdyby taki pewien fundament, to stanowi pewną bazę i w oparciu właśnie o ten obraz, jak gdyby my potem przechodzimy do naszych obrad. Ale w moim przekonaniu to też by należało zebrać i opublikować, bo to się nadaje po prostu tak, jak to arcybiskup przewodniczący, tak jak to wygłasza, to już jest takie dobre, że tylko do druku.
Oprócz wyboru nowego przewodniczącego w programie zebrania episkopatu jest także debata nad priorytetami Kościoła w Polsce w świetle adhortacji Ojca Świętego Franciszka. Wśród tematów jest także zbliżająca się kanonizacja Jana Pawła II, przygotowania do Światowych Dni Młodzieży w 2016 roku. A jutro, po zakończeniu zebrania plenarnego, księża biskupi podziękują za pierwszy rok pontyfikatu Ojca Świętego Franciszka. W tej intencji będą sprawować Eucharystię w Bazylice Świętego Krzyża w Warszawie. Jutro mija pierwsza rocznica wyboru kardynała Jorge Mario Bergoglio na stolicę Piotrową. Nie ma porozumienia rządu i przedsiębiorców w sprawie skupu trzody ze sfery buforowej wokół granicy białoruskiej, gdzie wykryto występowanie wirusa ASF u dzików. Minister rolnictwa nie wyklucza utylizacji przerośniętych tuczników. Rolnicy zapowiadają protesty. Podczas posiedzenia Sejmowej Komisji Rolnictwa minister Stanisław Kalemba poinformował, że jego resort rozważa utylizację przerośniętych sztuk tuczników wieprzowych ze sfery buforowej wokół granicy białoruskiej. W miejscu tym wykryto występowanie wirusa afrykańskiego pomoru świń u dzików. Minister wyjaśnił, że do takiego kroku skłania fiasko rozmów z wielkimi przetwórcami, którzy nie zdecydowali się na skup mięsa ze sfery buforowej w ramach uzupełnienia rezerw Agencji Rezerw Materiałowych. Głos podczas posiedzenia zabrał Leszek Wereda, przedstawiciel protestujących rolników powiatu łosickiego.
Zostaliśmy zostawieni sami sobie. Ludzie mają po kilkaset sztuk świń, które w tej chwili ważą 150-200 kg, które same dawno siebie zjadły. I ciekawy jestem, kto tym rolnikom za te świnie zapłaci. Druga sprawa. Chcę tu wszystkich zapewnić, że w Polsce ani na wschodzie, ani na zachodzie nie ma pomoru świń. Ten pomór jest w gabinetach. 3 tygodnie jeździmy ze spotkania na spotkanie i słuchamy, spotykamy się, rozmawiamy, coś tam się dzieje, Bruksela, Warszawa, Łosice, był pan minister, wiceminister w Łosicach. I co pan nam obiecywał tydzień temu? Że ruszy skup, że wszystko będzie dobrze. Co ruszyło? Figa z makiem, nic nie ruszyło. Chłopy na drogi musieli wyjść, to się ruszyło.
W Łosicach na Mazowszu około 100 rolników blokuje drogę krajową numer 19. Planowane są też inne protesty, w tym blokada drogi A2 Siedlce-Terespol. Nie będziemy przepuszczać żadnego tira. Koniec. Żarty się skończyły, zapowiedzieli rolnicy. Prawo i Sprawiedliwość apeluje do wszystkich klubów sejmowych o poparcie wniosku o przeprowadzenie referendum w sprawie objęcia obowiązkiem szkolnym 6-latków. Wnioskiem PiS-u w tej sprawie zajmuje się Sejm. Wcześniej posłowie wysłuchali informacji ministra edukacji o stanie przygotowań do objęcia obowiązkiem szkolnym 6-latków. W listopadzie ubiegłego roku Sejm większością głosów w koalicji PO-PSL odrzucił 1 000 000 podpisów złożonych pod referendum w sprawie obowiązku szkolnego dzieci 6-letnich. Dziś będzie to powiedzenie sprawdzam, mówi szef Klubu Parlamentarnego Prawo i Sprawiedliwość Mariusz Błaszczak.
Niektórzy spośród polityków, którzy wówczas zagłosowali za odrzuceniem z koalicji rządowej, twierdzili, że tak uczynili dlatego, że ten wniosek obywatelski składał się z 5 pytań. Że oprócz obowiązku szkolnego dzieci 6-letnich sprawy dotyczyły także likwidacji szkół na przykład, a także innych kwestii, problemów, które trawią polską oświatę. Wtedy Prawo i Sprawiedliwość odpowiedziało, że sprawdzimy intencje tych, którzy twierdzili, że głosują przeciwko temu wnioskowi, dlatego że jest tam szereg pytań i złożyliśmy wniosek o referendum odnośnie jednej kwestii, zasadniczej kwestii.
Głosowanie nad projektem PiS-u zaplanowano na piątek. Parlament Europejski odrzucił rezolucję w sprawie swobody przepływu pracowników. Przyjęcie dokumentu wymusiłoby na unijnych krajach uznanie związków partnerskich i małżeństw homoseksualnych. Lobby LGBT pod pretekstem swobodnego przepływu pracowników zamierzało wymusić także honorowanie dokumentów stwierdzających adopcję dziecka czy zmianę płci. Na wynik głosowania mogła mieć wpływ akcja zbierania podpisów pod protestem w tej sprawie, zainicjowana przez fundację Citizen Go, mówi Magdalena Korzekwa, menadżer Citizen Go w Polsce.
prosiliśmy europarlamentarzystów o to, aby zagłosowali przeciwko temu projektowi i aby poparli poprawkę numer 64. To jest projekt alternatywnej rezolucji złożony w imieniu Komisji Zatrudnienia i Spraw Społecznych. To jest projekt, który kompleksowo opisywał tę sytuację i który jest dla nas zdecydowanie korzystny. Ten projekt został przyjęty, a groźny projekt rezolucji został odrzucony. Że dziękuję bardzo tym wszystkim, którzy włączyli się w akcję. To jest ponad 20 tysięcy osób z Polski, ale też dziękujemy tym parlamentarzystom, zwłaszcza Polakom, którzy zagłosowali przeciwko.
Projekt rezolucji był bezsprzeczny z polskim prawem oraz z dotychczasowym orzecznictwem Trybunału Unii Europejskiej. Jutro w kraju zachmurzenie małe. Temperatura od 12 do 14 stopni na północy i wschodzie, od 14 do 15 w centrum, do 18 stopni na południowym zachodzie. Wiatr słaby, zmienny, na wybrzeżu okresami umiarkowany, zachodni i południowo-zachodni. A ciśnienie w Warszawie w południe wyniesie 1014 hektopaskali i będzie spadało. Prognozą pogody zakończyliśmy wiadomości w Radiu Maryja. Dziękuję Państwu za uwagę.